Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się. Krajkowo, malownicza wieś i rezerwat starorzeczy Warty z bogactwem ptasich rodzin. Miejsce, do którego ciągną miłośnicy przyrody, artyści, naukowcy i poeci. W jednym z krajkowskich domów mieszkają od wczesnej wiosny do jesieni profesorostwo Balcerzanowie. On, wybitny teoretyk literatury, krytyk, tłumacz, poeta i prozaik. Ona, Bogusława Latawiec, poetka, wieloletni redaktor naczelny pisma kulturalno-literackiego Arkusz. Także polonistka, nauczycielka w poznańskich licach, kontynuatorka pracy pedagogicznej swojego ojca, historyka literatury i filozofa, doktora Czesława Latawca. Ostatnio do księgarni trafił tomik poetycki Bogusławy Latawiec zatytułowany Pierzchające ogrody, zainspirowany w dużej mierze życiem w Krajkowie. Natomiast profesor Edward Balcerzan obdarował nas książką, w której próbuje odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule Humanisto, kim jesteś? Tomik poezji, Pierzchające ogrody.
A ta chata do kogo należała przedtem?
Do nauczyciela. Już coś na siebie.
Wezmę ten płaszcz.
Coś narzucić, pokażę jak to wygląda.
Fantastyczny ogród. To są wiersze, które tutaj powstały w Krajkowie?
Część tak, to znaczy związanych z przyrodą, z naturą przede wszystkim. One otworzyły mi taki nowy świat. I rzeczywiście dużo wierszy jest związanych z ogrodem, z zielenią. To jest coś nowego u mnie. Gdy oko rozumie i uszy słyszą, moje oczy mnie rozumieją. Idę za nimi czujna i wolna przez pole pod białymi ptakami w kolistych gniazdach, kolebiący się na wyboistym wietrze, niczym furki z sianem, między źródłem, które zgubiło się w powietrzu, a tym, co śpiewa jak szkło pod podeszwą. Moje uszy mnie słyszą nawet w środku nocy, gdy przez sen wypukuje jedną głoskę dźwięczną za drugą bezdźwięczną, jak w grze na dłonie. Moją prawą o twoją lewą, twoją lewą o moją prawą. Aby o świcie wyklaskać nas czarną kursywą na białym papierze, aż do dźwięcznego kresu. To są te wierzby, to są wszystkie po takie jedne, jak Edek dostawał tam na imieniny na to, wiesz. I tu jest ta wierzba też, taka ogromna, była teraz podcinana. Popatrz, to Edek dostał taką gałązkę i zobacz, co się z nią zrobi. Wierzby. Ta lipa była podcinana 3/4, zobacz, no i taka jest. Jak się ta lipa zwali, to myśmy pogotowie tam wołali na taki świerk duży, walno nam na dach.
My też taki mamy, bo to jest niebezpieczne. No,
korzenie były, połowa była w górze,
wyrwana, a połowa była na dole. No i był wiatr, tylko usłyszałam taki czoch. Wyszliśmy, a to leżało już na dachu. No i potem pogotowie przyleciało, straż pożarna i z tamtej strony właśnie, stamtąd, wiesz, dopiero mogli to obcinać.
Ale domek ma charakter.
Domek ma charakter, bo to dobrze ludzie nam to robili, tacy fachowcy. Tutaj to było wszystko, wiesz, takie popsute. Bo mądrze. A to jest trucizna. W tym jest. Nie wolno tego ruszać, ale o tej porze, co teraz, widzisz, że latają pszczoły i motyle zwłaszcza. I wypijają to wszystko. Tamten
Czyli trucizny one zabierają, trucizny, a wy tylko radość dla oczu. To tutaj jest wejście na strych. Z boku się wchodziło, tak?
Tak, ale strych jest pięknie zrobiony. Czekaj, pokażę ci. Trzeba się tego pokazać.
To tam musicie uważać, że mu się głowę nie uderzyć, bo tam jest wejście.
To dla gości, nie?
Tam no nie, no jak ktoś spać chce, wiesz, to tam może, bo to jest dla strzyżki. Ten strych to był dziadowski. No wszystko na siebie na nowo robili. Zostawił otwarty.
Ale ładny stryszek i tu książek dużo.
Ja już sobie z książkami zrobiłam. Ja mam po ojcu, wiesz, takie starocie różne. No widzisz, to było wszystko zdemalowane. No już cały arkusz. Gdzie to miałem trzymać? Przez 10 lat ten arkusz wychodził. Ach, to co się dzieje w Poznaniu w tej chwili.
7 roczników arkusza.
Głos i arkusz tam był. To jest trochę wina naczelnego, bo on się zadłużył. On się zadłużył.
A kto wtedy był naczelnym?
Szydelski. No. I był dumny strasznie z arkusza i się cieszył. I zaciągnął bardzo duży od miasta
kredyt
na zrobienie drukarni chciał zrobić. I zrobił. Wyciągnął duże pieniądze z Poznania i miał je spłacać.
I nie miał z czego potem.
I już potem nie miał z czego. No i przyszła francuska, zdaje się, taka, wiesz, z dnia na dzień. Mnie zawołał, prawie się popłakał. Bo on tak jak cenił bardzo arkusz. Był dumny, że pismo takie, normalny głos ma pismo literackie, które nie tylko w Polsce, ale myśmy mieli przyjaciół na zachodzie, w Europie i to było czytane. Ja miałam niesamowite teksty przecież. Ty też coś pisałeś do arkusza.
Raz chyba, czy dwa.
No. No w każdym bądź razie to było ogólnopolskie pismo, dobrze znane. I z dnia na dzień babka kazała sobie pokazać. Tego dnia jak przyszła, wiesz, bo tam jakaś babka z ruchu przyszła to obejrzeć w ramienia chyba Francji albo Niemiec, ja już nie wiem, które chciały to kupić. Kazała sobie arkusz pokazać, to nie przyniósł naczelny. No a ona popatrzyła na ten arkusz, przejrzała i mówi, nic nie rozumiem, wyrzucić. I tego dnia to już było na maszynach, kwietniowy numer ostatni. Rozpieprzyli.
Ten się już prawie... nie wyszedł?
Nie, ani jeden numer. Nie było wyjścia. A głos wielkopolski, no, no nic nie robi kultury w środku. Tam nic nie ma, bo jeszcze dawniej w tym głosie coś było.
Oprócz tego, że są nekrologi. No. Ludzie kupują, bo są nekrologi. A, no. Jak mówią, tutaj tego nikt nie może zafałszować. Ale masz te książki, które ja też mam, te wydawnictwa.
Tak, to
takie...
wiesz, no, bo to jest biblioteka mojego ojca. I nasza. Ja nie wiem, co my z tym zrobimy. Całe tamto mieszkanie też jest zawalone książkami.
Widzisz, no Sandomierz jest, twój tata to Sandomierz.
Ojciec Sandomierz, no to Sandomierz moja młodość, teraz wydał następną książkę, to znaczy wyszła jego książka, którą myśmy opracowali jeszcze z Etkiem i z polonistami. Mają takie mocne związki z polonistyką dzięki Etkowi. No a co my z książkami zrobimy? Tutaj jak są goście, to sobie tu śpią.
To można na jakąś libację przyjechać, tak, i do was tak. Się wprosić potem wieczorem.
Tak, można. Uważaj na głowę. Radek jest zakochany w tym miejscu.
Ja mu się nie dziwię.
Kocha.
W Krajkowie u Balcerzanów. Przy herbatce. Wśród pierzchających ogrodów.
No to jest taki rodzinny wiersz, stół rodzinny. Przed laty bezrozumnie wydałam w obce ręce stół rodzinny jakby to było jedynie suche drewno dęba z dwoma martwymi sękami, a nie jak w dzieciństwie myślałam, z szeroko otwartymi oczami, które nas kochały. Prawie uwierzyłam, że w skrzydlatym blasku rozciętego pnia nigdy nie płonęły żywe ognie, w które wstawiałam, aby nie ostygł kubek z mlekiem. I nigdy nie śledziłam z zapartym tchem lotu maminych dłoni z wazą, lądującą z powietrza na serwecie, ani ojcowego sięgania z drugiej strony blatu po talerz pełen zupy, tak ostrożnego, jakby obejmował dłońmi kolczasty krzak jeżyn, odzwaniając potem łyżką o porcelanę swoje zwycięstwo nad kruchością rzeczy martwych. Więc kto mi tę z miłości i wierności udatnie splecioną pantomimę po nocach wyświetla? Czy to dusza z duszy dębu porzucona? Czy to ja po kryjomu przed sobą uparcie biegam przez dziesięciolecia w górę i w dół czasu, wierząc, że on nas jeszcze kiedyś ugości na białym obrusie? Poznań 2015.
A jakieś rozmowy toczyły się przy tym rodzinnym stole?
No toczyły się przeważnie, ale ojciec się zawsze spieszył, bo on w tych latach otwierał wszystkie szkoły w Wielkopolsce i naprawdę nie miał czasu. I w końcu przecież on otworzył jedynkę, był dyrektorem. No i co mówił? Marcinka, tak. Był dyrektorem, a potem odszedł na wizytatora. A później go wyrzucili, bo inaczej myślą niż nasza władza. No, Krzyk Afryki to jest taki wiersz dotyczący już tego, co się dzieje na świecie w tej chwili. Wśród ziemiu ziemi, morze nieżywych, wypłukane z krwi muszle powiek i tylko krzyk zwinięty w tuman piachu pędzi nocami do naszych śpiących pościeli ze swoją ranną prawdą gazetową. A my podpalamy nią drewno w kominkach, grzejąc dłonie, serca, płodzimy dzieci dla kolejnych żarłocznych głębin. Do ojca, gdy twoje imię zapuka nocą o szybę, jako zatrzaśnięte drzwi pełne dzwonków elektrycznych, z mosiądzu, z komórek nakręcanych ręcznie, wystukiwanych kodem, zaczynam z bijącą różą tętna szukać cię po pokojach. Między podwojonymi świerkami z luster, ale zawsze jest to jedynie ptasi jazgot spłoszony, niedosyt pełni śpiewów osobnych i twoich zdań złożonych. Tylko za płotem, przemyślnie schowane przez skrzydlatych, bezszelestnie obracają się w ziemi suche łupiny po orzechach.
Czy ojciec cię namawiał w dzieciństwie do lektury i do jakiej?
Nie. Nie, ojciec mnie nie namawiał do lektury, nie miał zielonego pojęcia, czym się zajmuje, bo był tak zajęty budowaniem szkół w Poznaniu i Wielkopolsce, bo on właściwie wszystkie szkoły w Wielkopolsce wtedy zaludniał znalezionymi nauczycielami w różnych dziwnych miejscach. Był szalenie zajęty. No i wierzył, że Polskę się uda odbudować. Szkolnictwo, no to są rzeczy zupełnie do długiego opowiadania. Ile on szkoły otworzył i jak to się odbywało. Był dyrektorem Marcinka, a potem ściągnęli go do zarządzania, no i zdecydował się, został wizytatorem, a według mnie zrobił źle. Choć dzięki niemu bardzo wiele szkół pod Poznaniem zostało. Tak, on po prostu znajdował, dla Poznania znajdował nauczycieli po wielu, wielu, wielu wsiach.
W książce Czesława Latawca, która ukazała się nakładem wydawnictwa naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, zatytułowanej Sandomierzanin w Poznaniu, znaleźć można też wspomnienia Zinaidy Muszycynowej dotyczące działalności Czesława Latawca tuż po wojnie. Przeczytam krótki fragment. Doktor Latawiec był jedynym nauczycielem państwowych szkół średnich w Poznaniu, który pozostał na miejscu w czasie okupacji. Wszystkich pozostałych wywieziono tzw. guberni lub obozów straceń. Przez 5 lat okupacji brał udział w tajnym nauczaniu. Miał wielu uczniów. Jeden z nich przybiegł do niego w pierwszych dniach lutego 1945 roku, gdy zaledwie uwolnione były Dębiec, Górczyn i Łazarz. Przybiegł z wiadomością, że na budynku szkolnym przy ulicy Głogowskiej wisi afisz wzywający nauczycieli do ochotniczego zgłaszania się do pracy. Nawet w oswobodzonych dzielnicach ludzie spali jeszcze w schronach, a główne ich pożywienie stanowiły chleb i zupa z radzieckich kuchni polowych. Ale nauczyciele już wtedy podejmowali pracę. 11 lutego 1945 roku przedstawiciele delegatury rządu lubelskiego do spraw oświaty Karol Strzałkowski, późniejszy pierwszy kurator, i Czesław Orzarzewski, pierwszy naczelnik szkół średnich, powierzyli doktorowi Latawcowi zadanie zorganizowania w Poznaniu pierwszego liceum w gmachu dawnego gimnazjum Marcinkowskiego. Poszedł tam wraz z profesorem Rożką i grupą uczniów, którzy gotowi byli sami uprzątnąć gmach i przygotować go do nauki. W szkole mieścił się poprzednio niemiecki szpital wojskowy. Sale były puste i zaśmiecone, a urządzenia wywiezione. Stróż tego budynku wskazał jednak nauczycielom magazyny niemieckie, mieszczące się w pawilonach otaczających dziedziniec, w których nagromadzono sprzęt szkolny. Przez 2 dni porządkowano gmach, w salach ustawiono stoły, ławki i tablice. Jednocześnie sama młodzież rozklejała na słupach i parkanach odezwy wzywające kandydatów do zgłaszania się do liceum. Przyszło 700 uczniów, chłopców i dorosłych młodzieńców. Niektórzy z nich dochodzili już do 30. Profesorowie Latawiec i Rożko przyjmowali wszystkich, zdumieni i zachwyceni ich chęcią do nauki i energią, ich entuzjazmem i dojrzałością. Taki był początek powojennego szkolnictwa w Poznaniu, a jaki był początek literackich prób Bogusławy Latawiec?
To się zaczęło w ten sposób, że ja te wiersze pisałam właściwie rzeczywiście bardzo wcześnie, ale ojciec się nie orientował w tym, bo nie miał czasu. I przyszedł do ojca Klinger. To był ojca uczeń z Marii Magdaleny sprzed wojny. Starego Klingera ojciec też znał, a to był już syn Klinger. No i ojciec mu położył jakiś mój wierszyk. Ojciec się nie interesował tymi moimi wierszami. A on to tak przerzucił, przeczytał i powiedział, to jest dobre. To jest dobre. I to się wtedy zmieniło. Powiedział tylko ojcu, żeby kupił mi wiersze Różewicza. No i ojciec kupił mi tego Różewicza, ja zaczęłam go czytać. No i tak się zaczęło moje pisanie. Właściwie dzięki temu Klingerowi, że zwrócił ojcu na to uwagę. I wtedy już ojciec był uważny, już ze mną rozmawiał, traktował mnie poważnie i tak to się zaczęło.
Ten Różewicz był wyzwoleniem dla Bogusi, bo ona nie jest taką poetką wersyfikacyjną. I klasyczne miary, rymy, to nie jest coś, co ona kocha, czy specjalnie umie robić. I tu przeczytała wiersz wolny i zobaczyła, że można pisać wiersze, które tych klasycznych form nie przestrzegają, a jednocześnie są liryką. Więc w tym sensie Różewicz, z którym się potem zresztą zaprzyjaźniła, był takim dla niej autorem, który jej dodał odwagi.
No, ja pamiętam wieczór w zamku, który prowadziłeś.
Tak. To znaczy, jeśli chodzi o wieczór w zamku, Różewicz sobie zażyczył, żebym ja przyszedł i prowadził. Po czym zrobił taki konkurs, zacytował jakiś fragment z Wielkiej Improwizacji Mickiewicza i powiedział, że kto powie mi, skąd to jest, bo nie podał źródła, to chodziło o harmonikę. I kładę swe dłonie na gwiazdach, jak na szlanych harmoniki, kręgach z Wielkiej Improwizacji. Ponieważ nikt się nie odzywał, więc ja to wyrecytowałem. I on mi podarował swój tomik, mówiąc, że to jest nagroda pierwszego stopnia.
Jak ja pracowałam, już miałam struktury w stanie wojennym tam robione na uniwersytecie z młodzieżą. To myśmy zaprosili Różewicza. Bo on się w tym czasie tej odnowy, tych politycznych rzeczy, on się odsunął od polityki i na niego gadali, że on nie robi, że on powinien nam pomagać, prawda, i tak dalej. On się od polityki odsunął Ale mnie coś tak... I zaprosiłam go. Myśmy go wtedy nie znali osobiście. Zaprosiłam go na te struktury, które ja robiłam. Tam, prawda, tam przychodziła młodzież, przychodzili... Pełno ubeków było, którzy sobie notowali tam, o czym my rozmawiamy, bo mieli...
To było w czasach Solidarności.
Tak, tak, w czasach Solidarności, jeszcze takie walki. Już po stanie wojennym. No i Różewicz nagle powiedział, no to ja przyjadę. Wszystkich nas zatkało. Młodzież się dowiedziała, że Różewicz przyjeżdża. I to było coś nieprawdopodobnego, bo on jest mały, niski. A tam były 4 sale zajęte młodzieżą, która przyszła zobaczyć Różewicza. No ale to był bardzo udany wieczór i od tego czasu właściwie z Różewiczem byliśmy zaprzyjaźnieni. On drukował u mnie w arkuszu, to wielokrotnie, no i w ogóle się z nami zaprzyjaźnił. Przyjeżdżał u nas w domu, był, oglądał moją mamę i powiedział to zupełnie jak moja mama, jak pisałem o niej wiersz.
Zresztą piękny tomik.
Tak, no to tak się wzruszył, jak moją mamę zobaczył w drzwiach, bo bywał u nas w domu. Także... To taka bardzo ważna rzecz. Dla nas się do końca właściwie z nim przyjaźnili, aż do jego śmierci. No i takim drugim pisarzem, który też tak jakoś zwrócił uwagę na moje wiersze, to był Przybyś. I z Przybysiem też żeśmy się zaprzyjaźnili, także z jego córką, którą bardzo lubimy do dziś.
Którą też dzięki wam miałam okazję poznać.
Spała na strychu u nas. Tak, tak. No Uta jest ciekawa bardzo, tylko ona tak z wykształcenia to ona jest malarz. Ona, mamy tu jej obrazy.
A ja dzięki tobie i dzięki temu spotkaniu w zamku przeżyłam też taką anegdotyczną historię. To było w zamku. Nie struktury, tylko właśnie to spotkanie w zamku, któremu towarzyszyła wystawa plakatu związanego z utworami i przedstawieniami teatralnymi według tekstów Różewicza. No i ja tam wzięłam ze sobą na to spotkanie 2 książki, które podsunęłam po tym spotkaniu Różewiczowi. On mówi, przecież tutaj już jest dedykacja. Ja mówię, no ale chciałam, żeby po latach pan ją wzbogacił. No bo jak byłam na pierwszym roku studiów, odbywały się jeszcze wtedy takie kiermasze przy ówczesnym domu partii. I przy jednym stoisku zobaczyłam Grochowiak i Różewicz. No to kupiłam dramaty Grochowiaka, wiersze Różewicza. No i tam podeszłam do nich. I zobaczyli taką dziewczynkę jeszcze wtedy. No to zaczęli sobie żartować. I ja te tomiki podsuwałam, a oni mówią, a może by pani siadła między nami. I ja... Zaskoczona, mówię, tak, tak. Poszłam, siadłam z nimi, spędziłam godzinę. Godzinę, kiedy oni ciągnęli tak zwanego łacha ze mnie. Ja wiedziałam, byłam tego świadoma. Ale no, za przyjemność bycia pomiędzy tak znakomitymi twórcami, no, byłam gotowa przeżyć wszystko. No i teraz po latach, i oni tam wtedy mi podpisywali, to ja obserwowałam, jak ludzie z nimi rozmawiali i po tych latach, no wielu, wielu latach, przyszłam z tymi tomikami do Różewicza, Grochowiak wtedy już nie żył. I on popatrzył na mnie i mówi, to pani pamiętał. Pamiętał i złapał mnie za łokieć. Już to był koniec tego spotkania i poszli wszyscy na tę wystawę. I on mnie trzymał za ten łokieć i pytał, a co się u pani zdarzyło, a jak pani się żyje? No i... Była krótka wymiana informacji, no a szef wydawnictwa Dolnośląskiego cały czas to obserwował i na końcu zapytał mnie, nagrała to pani? A ja mówię, nie, to była prywatna rozmowa i nie nagrałam, ale rzeczywiście to było dla mnie bardzo miłe spuentowanie tego spotkania sprzed lat. No, tylko żałowałam, że nigdy się nie odważyłam pojechać do Różewicza i zrobić z nim rozmowę.
No, ciężki był do rozmowy takiej oficjalnej. To trzeba było to zrobić tak prywatnie. Wtedy on się rozgadywał i wtedy...
Ta książka dramatów Grochowiaka. Czy to były rzeczy na głosy? Nie
tak,
pamiętasz?
Tak.
A wiesz, kto wydał te rzeczy na głosy?
Kto?
Wydawnictwo Poznańskie. A kto załatwił to?
Ty.
Ja.
No No, ja ci powiem, oni mieli świetny humor, bo Grochowiak wiadomo, że lubił alkohol, no i wtedy też sobie umilał życie chyba. No ale w czasie tego spotkania w zamku widocznie Różewicz też nie wszystko do końca rejestrował, bo mnie zapytał, a czy ja panią pocałowałem wtedy? I ja się zaczęłam tak śmiać, że ludzie, którzy szli za nami, zapytali, a o co chodzi? I ja wtedy powiedziałam, że mistrz mnie zapytał, czy przed laty wielu, czy mnie pocałował. Niestety, z żalem stwierdzam, że nie. No i takie to było spotkanie moje z Różewiczem.
Struktury z Różewiczem to była zupełnie historia nieprawdopodobna, bo jak on to zobaczył, ten tłum, ludzie siedzieli na podłodze. Czyli takie cofnięcie się Różewicza od polityki, ono nie zniechęciło do Różewicza, tylko wręcz przeciwnie, wreszcie się pojawił. Nie? No, a to się pojawił u nas na Uniwersytecie w Poznaniu.
No, ja ci powiem, że jeżeli chodzi o twórców, to ja uważam, że duże zaangażowanie w politykę jest niebezpieczne dla nich. Ja na przykład obserwuję aktorów. Ja zawsze z dużą atencją się do nich odnosiłam. No ale to, co zrobił Przoniak, no to sam się zdeklasował, a właściwie mówi się w środowisku aktorskim, że zawsze liczy się ostatnia rola, bo ludzie pamiętają tę ostatnią. No, i on to świetnie też wie. No ale wielki aktor, który nie wyczuł granicy, nie wyczuł niezręczności w tym, co zrobił. Także to, no, uważam, że lepiej mieć dystans do wszelkich politycznych spraw.
Żebyś miał dystans, chociaż poglądy miał identyczne jak my wszyscy. No ale rzeczywiście chyba to było jedno z jego niewielu spotkań z tego okresu. To właśnie w Poznaniu. Ale sale były 3 wypełnione. Ludzie się prawie tratowali, żeby go zobaczyć. Czyli on miał wielki autorytet, a ono jeszcze do tego charyzmę miał, a potem jeszcze mu zaśpiewali. Jeden wiersz Różewicza został zaśpiewany, bo nuty tam ułożyła. Kto to robił?
Legierzyński. To jest jeden z niewielu wierszy Różewicza, które się nadaje na piosenkę, ponieważ ma rytm taki i rymy. To jest poeta, to na pewno ktoś, słuchajcie głosu poety, choćby ten głos był cienki jak włos, jak jeden włos Juliety i tak dalej. I on wchodzi i nagle myśmy włączyli, bo ten, który zaśpiewał, tak się bał publicznie wystąpić, że to nagrał. I myśmy mieli tam, bo to była te sale C2, C3, C1, to znasz, tak? Na parterze.
Kolegium Nowum.
Kolegium Nowum. I jeśli chodzi o te 2 inne sale, to one były zradiofonizowane. I tak jak Bogusia mówi, rzeczywiście ci ludzie w absolutnej ciszy i skupieniu słuchali tego, czego nie widzieli. To jest potęga dźwięku, prawda?
Spotkania z Różewiczem, które odbywało się w ramach struktur, nie zarejestrowałam, ale wiele lat później, bo w roku 2004 odbył się wieczór z Tadeuszem Różewiczem w Teatrze Polskim. Prowadziła go wówczas Dobrohnara Tejczakowa. Różewicz dowcipkował.
Picie wody, wycieranie nosa i tak dalej, to jest aranżacja tak zwana. Piosenkarki, piosenkarze to mają rozbudowane bardziej, prawda, tak skromnie. Raz była ze mną moja żona w Opolu na wieczorze autorskim. Zdarza się to bardzo rzadko, ponieważ mnie zna dobrze, po co ma jeszcze siedzieć i przyglądać mi się. No i ja właśnie zamieniłem się w gawędziarza, którym z natury nie jestem. I wreszcie słyszę głos, zacznij wreszcie czytać. Te wiersze, nie? Ten głos słyszę i przeczytam te utwory, które wybrałem dla państwa. Na drodze mojego życia, która była prosta, a czasem ginęła za zakrętem historii, były zawirowania. Na drodze życia, którą szedłem, leciałem, kulałem, gubiąc po drodze prawdę, której szukałem w miejscach ciemnych. Czasem na tej drodze spotykałem dzieci moich przyjaciół, moje dzieci. Widziałem, jak się uczą chodzić, a słyszałem, jak się uczą mówić. W ich oczach były pytania. Tajemnicze dzieci z obrazów Wojtkiewicza, ukryte po kątach, słuchały naszych rozmów o poezji, malarstwie, muzyce. Czasem piszczały, uśmiechały się, milczały. Tajemnicze dzieci z obrazów Makowskiego, płaskie pajacyki z przyprawionymi czerwonymi nosami, z gilem u nosa, uśmiechały się. Wtedy traciliśmy pewność siebie. No i czemu się tak patrzysz? Byliśmy bardzo zajęci i nagle zobaczyliśmy, że nasze dzieci mają już dzieci, że mają klęski i sukcesy, że siwieją, pytają nas. No i czemu się tak patrzysz? A my milczymy, kryjemy się po kątach. Taka jakby zmiana ról.
A z tych poetów, o których ty pisałeś, Edek, to no właśnie Różewicz, ale ty pisałeś o Przybosiu. Zajmowałeś się Przybosiem, Wirpszą chyba, tak? Woroszylskim, Karpowiczem. Jaki to był człowiek, Karpowicz?
Ja zawdzięczam Karpowiczowi bardzo dużo. Bardzo dużo. On nas potem zaprosił do Ameryki już, jak był w Ameryce. Myśmy się bardzo z nim przyjaźnili, ale to był człowiek, on na przykład był bardzo ciekaw, jak my, Edek i ja, oceniamy jego nowe wiersze. To nie było dla niego tylko takie towarzyskie, on to bardzo przeżywał. Miał takich ludzi, którym wierzył, a bo miał bardzo eksperymentalną poezję i trudno. Pamiętam, zdarzyło się, że wydał tomik, myśmy tam byli u niego i nam się mniej podobał ten tomik jego ostatni, taki trochę był udziwniony. Tak.
Trudny las?
Trudny las to był
to,
dobry.
To był jeden z pierwszych,
tak,
nie?
To był pierwszy, to był jeszcze prosty, ale on potem wchodził w takie bardzo, bardzo trudne do interpretacji sformułowania i szukał jakiejś dziwności takiej. I pamiętam, że był u nas, myśmy, gdzie to było wtedy?
Myśmy pojechali do Wrocławia i spotkaliśmy się z nim i on nam dał wiersze. I on wtedy montował tę swoją taką bardzo grubą książkę, tak wielkości mniej więcej pana Tadeusza, Odwrócone światło. I ja to potem recenzowałem i nie tylko apologetycznie, nie tylko entuzjastycznie, bo on tam robił takie rzeczy, że próbował narzucić na lirykę taką dyscyplinę logiki formalnej. Brał na przykład jeden wiersz i niby robił jakieś takie, na przykład kalka logiczna, jakby wiersz, który jest echem innego wiersza, ale związki między tymi wierszami niekiedy było trudno uchwytne. Znaczy w środku wiersza był chaos, a na zewnątrz był niby porządek.
Ja zawdzięczam Karpowiczowi debiut, bo przecież on mnie do Odry ściągnął i nagrodę mi dał, jak jeszcze po pierwszym tomiku.
Po drugim,
tak. I bardzo mu zawdzięczam dużo. Ja nawet, jak pisałam powieść
Ogród rozkoszy ziemskiej,
to nie była dobra powieść. Ja to prozę pisałam pierwszy raz właściwie i dałam to Tymkowi i on poznajdowywał w tym wszystkie jakieś takie moje tam niepotrzebne, wiesz, takie układy i tak się uważał, że to jest dobre dla Odry i brał odcinki po kolei prawie wszystkie, ale że mu się to całość rozsypywała. I wtedy narysował mi, słuchaj, schemat, taki duży, ja go do dziś mam, jak ja mam poustawiać te postaci, żeby one ze sobą grały. Słuchaj, i ja według tego jego schematu to wszystko zrobiłam. I książka potem była zupełnie dobra. A on cały czas mi mówił, te fragmenty twoje są genialne, ale całość mi się nie lepi. No i zrobił ten taki, wiesz, narysował, napisał tego, to był taki człowiek. A jak myśmy mu powiedzieli, że te późniejsze wiersze, co nam dał do przeczytania, nam się mniej podobają, to bardzo przeżył. To było dla niego bardzo przykre, pamiętasz?
Bo to był sens jego życia, nie? Twórczość.
To był trochę szalony człowiek, muszę powiedzieć. Miał takie obsesje już na końcu, a umierał straszną śmiercią. Nie chcę opowiadać, bo to już...
Ale gdzie umierał?
U siebie. Odeszła od niego żona, bo już...
W Chicago,
bo on był na Polonistyce w Chicago. Tam zrobił taką sesję, myśmy byli też i tam dużo było pisarzy. Zorganizował taką dużą sesję. Tam żeśmy się wypowiadali. No a potem wpadł w taką jakąś czarną dziurę, w coś takiego. On już na końcu nie wychodził. On chciał genialne rzeczy napisać. I to mu nie wychodziło. On miał całe biurko pełne książek, z których próbował czerpać do tych wierszy jakąś taką siłę wewnętrzną. A to mu się rozjeżdżało. I on to chyba czuł. I na końcu się zamknął w domu, nie otwierał drzwi. I jego uczniowie przynosili mu jedzenie i kładli na schodach. I on właściwie popełnił samobójstwo, bo on umarł z głodu chyba.
A z takich przyjaciół domu... No... No, Szymborska, ale i byliście zaprzyjaźnieni z Barańczakiem. A jak sobie siedzicie w Krajkowie i patrzycie na ten zielony świat, piękny, już jesienny właściwie, to wracacie wspomnieniami do tych starych przyjaźni?
No oczywiście, bardzo często. Ten świat był taki bardzo autentyczny. Teraz on ma świat poetów jest w tej chwili zupełnie inny niż był wtedy. Ci starzy poeci się nami bardzo opiekowali, pomagali nam, byli ciekawi, czytali nasze książki, kupowali te książki, dawało im się te książki. No to nie było takie powiedzenie sobie, że coś się podoba, czy nie, tylko ja wiedziałam, że on mi powie, jeden, drugi, trzeci, przybyś też, co jest dobre, a co jest niedobre. Zupełnie teraz tego nie ma. Zwróć uwagę.
To rzeczywiście jest różnica, która polega na tym, że kiedy myśmy wychodzili z socrealizmu, bo cokolwiek by się powiedziało, ale dla kultury 56 rok, nie ten oczywiście czerwiec, bo to była ta krew, którą się zapłaciło, ale październik. Dla kultury to była bardzo głęboka przemiana. To znaczy te wszystkie zakazy, które ciągle działały w Bułgarii, w NRD, w Związku Radzieckim, zakazy artystyczne przestały działać, prawda? Wszystko można było eksperymentować, byleby oczywiście nie wchodzić w pewne tematy, bo wtedy wkraczała cenzura. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to nas pojednało pokolenia, bo wszyscyśmy byli, niezależnie od tego, czy ktoś był przybosiem, czy początkującym balcerzanem, czy Grochowiakiem, czy Jackiem Łukasiewiczem, czy Bogusławą Latawiec, wszyscyśmy byli pod ciśnieniem tej samej cenzury tematycznej. No, a poza tym nie chodziło tylko o cenzurę. Ta cała historia dotycząca paszportu, dotycząca inwigilacji i tak dalej. Całe środowisko literackie było w podobnej sytuacji. Nawet ci, którym się wydawało, że się dogadają z władzami. Mówię o latach socrealizmu. I w momencie, kiedy to pękło, to nie było, jakby to powiedzieć, nie było pokoleniowego szowinizmu. On był jakby...
Bo wszyscy czekali na ten moment.
Na ten moment. Wszyscy czekali, wszyscy go dostali. I teraz przecież ta znana taka, kiedy Życie Literackie opublikowało debiuty Herberta Białoszewskiego, Harasymowicza i starsi koledzy, każdy wprowadzał jednego z nich, prawda? To był taki symbol tego pokoleniowego pojednania. I to jakby zostało. To znaczy myśmy wybierali tych, których lubimy i tych których nie lubimy, czasem bardzo nie lubimy, ze względów estetycznych. Na przykład Przyboś tak, Słonimski nie. W grę nie wchodziła polityka, tylko wchodziło to, że ta poetyka nam się wydawała poetyką otwartą, gorącą, a tamto już taką klasyczną z myszką i nie. Tak? Ktoś inny mógł inaczej. Więc te oczywiście były te takie sympatie, antypatie, były polemiki, one nie miały charakteru pokoleniowego. Natomiast od czasu, kiedy jeszcze nowa fala, to ona jednak się oglądała i przyglądała starszym od siebie poetom. Jeszcze było to jakieś takie podział na nurty, a nie na pokolenie. Natomiast później, kiedy wystąpiło tak zwane pokolenie Brulionu,
tam Świetlicki i tak dalej, to oni ogłosili, była taka antologia, mamy swoich poetów, prawda, swoich. Znaczy poeci już są nasi albo nie nasi, a i pokoleniowo. I oni się jak gdyby przestali w ogóle nawet odnosić polemicznie do wszystkich poprzedników swoich, pokoleniowych poprzedników, no to, że tak powiem, odpłacając pięknym za nadomne, my, starsze generacje, też właściwie przestaliśmy się nimi interesować na dobrą sprawę. No bo jak nie, no to nie. To jest inna sprawa, że jeśli cenzura była zmorą okresu socjalizmu, to zmorą po porunięciu murów jest komercja, to wiadomo, prawda? To ona różne rzeczy niszczy i dyktuje i ta komercja powoduje no, trochę walkę szczurów, prawda? Więc to dlatego są takie pewne grupy interesu skupione tu, tam, gdzie indziej, a nie ma jakichś zintegrowanych środowisk pisarskich, które by się nawet nie lubiły, ale się spotykały. Czegoś takiego nie ma. Jest jakieś środowisko pisarskie zdezintegrowane całkowicie. Właśnie z różnych powodów.
A w Poznaniu zwłaszcza?
A w Poznaniu zwłaszcza nam się wydaje, bo jesteśmy w Poznaniu, tak?
Jesteście w Krajkowie teraz.
A jesteśmy w Krajkowie, no tak, no tu środowisko...
To jest zwarte.
To jest zwarte, tak.
Tu jest jeszcze jedna rzecz, że w tej chwili większość poetów młodych to musi sobie samo sfinansować książkę. I wtedy niestety nie ma żadnej krytyki. To znaczy pokazują się, bo do nas przysyłają ci poeci młodzi wiersze, ale to w 80% to jest grafomania. Oni nawet nie potrzebują, żeby z nimi na ten temat rozmawiać.
A 1500 zł wydaje tomik.
Tak. I wydaje tomik. I ci redaktorzy to biorą, bo ci autorzy im płacą. I wydają bez żadnej, powiedziałabym, artystycznej selekcji. Zdarzają się dobrzy poeci, ale oni powinni być widoczni, a w tym tłumie nie są widoczni niektórzy. Ten chłopak taki, który się do mnie zwrócił, pamiętasz?
Mańczak.
Naprawdę świetny tomik wydał i to związany z komputerem. Naprawdę o komputerze, ale to było tak napisane, że ja byłam przekonana, że będzie świetny poeta. Nic, nie ma go, nie słychać, zginął.
Jest takie miasto Pisz.
Jest.
Pamiętam, kiedyś spotkałem, taki był pisarz Bohdan Czeszko i mówi, że on chciałby zamieszkać w Piszu i założyć pismo literackie pod tytułem Pisz z wykrzyknikiem. I oni tam organizowali chyba, tam jest to blisko Leśniczówki Pranie.
Gałczyński bywa.
Gałczyński i tak dalej.
Tam się nazywa ten nasz przyjaciel.
No tam ten Kas. Kas. I oni tam organizowali chyba nadal takie poetycko-muzyczne. Także przyjeżdżali, ale w samym Piszu, myśmy byli. Przyjeżdżali piosenkarze, myśmy akurat spotkali panią Magdę Umer, której nie znaliśmy, znaczy osobiście, ale ona na nasz widok zareagowała bardzo serdecznie, uściskała nas i ucałowała. Widzisz, inaczej niż Różewicz. Tak. I różni tam tacy byli, akurat była Ewa Lipska. I oni wybierają poetów starszych generacji z takim wskazaniem, że ten poeta musi wskazać kogoś tam do 40 lat, kogo oni zaproszą, a ten właśnie poeta wskazujący ma potem kilka słów powiedzieć na estradzie i go wprowadzić. No więc zaczęliśmy po tomikach szperać tego. I Bogusia znalazła właśnie tę Krystynę Dąbrowską i miała dobrą rękę, bo ona potem zaczęła nagrodę po nagrodzie zdobywać. I ja znalazłem taką Ewę Nowakowską, no, która też w Krakowie coś znaczy. Zauważyliśmy, tu poszli kobietami. No, więc i to było bardzo fajne, to spotkanie. Znaczy, myśmy oprócz tego mieli spotkania własne, autorskie, a jednocześnie byliśmy tymi wprowadzającymi młodych.
Czyli to, co ja mówiłem,
że jest jakby próba nawiązania tych nitek zerwanych między pokoleniami, że wy starsi wskażcie kogoś młodego i go omówcie. No, trzeba było coś 5 minut powiedzieć, nie więcej.
Na scenie,
tak. A ludzi było dużo, no bo tam jednak nam też publiczność, szczerze mówiąc, robili także ci piosenkarze.
Humanisto, kim jesteś?
I Monice, kim jesteś właśnie?
Napisałeś taką książkę. Jest właśnie w księgarniach.
Myślisz?
Tak, w naukowej. Nie, jest. Tak. Kim jest humanista? Współczesny, nie renesansowy.
No więc właśnie o to chodzi, że tym samym. To moja jest taka teza, że to jest pewna rola, która nie powinna być tak relatywizowana do jakiejś epoki nawet. Bo natura ludzka, ona takiej specjalnym zmianom nie ulega, mimo różnych systemów, które wchodzi. Więc ja mam tam w tej książce swojej, Humanisto, kim jesteś, taką próbę definicji. Tak chodzi mi o to, że po pierwsze to jest ktoś, kto oddziaływuje na innych ludzi, który ma tę świadomość, że oddziaływuje, który za to oddziaływanie na innych ludzi ponosi odpowiedzialność wewnętrzną. I wreszcie ktoś, kto komunikuje o swojej roli, o swoich doświadczeniach z innymi ludźmi, komunikuje no, w taki sposób no, nie tylko prywatny, tylko pisząc albo mówiąc. W związku z tym dla mnie humanistami są właśnie ci wszyscy, którzy te kilka warunków spełniają. Humanistą zatem nie jest tylko i wyłącznie pracownik naukowy Wydziału Humanistycznego. Jest nim także pisarz, jest nim także aktor. Humanistą jest także kapłan. Humanistą jest matematyk uniwersytecki, który pracuje z ludźmi. I znaczy, każda interakcja między tą jednostką a innymi ludźmi, której to jeszcze jakby tak, taką podstawową, jakby jedyną taką przesłanką etyczną, bo ja bardzo nie lubię pouczać, nie lubię moralizować, nie lubię mówić, co powinien i tak dalej, ale tą jedyną taką przesłanką etyczną humanisty, z którym ja się solidaryzuję, to jest takie obcowanie z człowiekiem, żeby wydobyć z niego, jeśli ten się poddaje, jest uczniem, jest jakoś zainteresowanym, jest czytelnikiem, jest widzem, wydobyć z niego to, co jest dla niego charakterystyczne i odciągnąć go od stereotypów, którym on próbuje uciec, prawda? Takiego jest u Fromma ucieczka od wolności.
Mówi się wielki humanista. To był wielki humanista.
No tak, to jest
przejaw uznania.
Przejaw uznania, chociaż ja jak tu odbierałem nagrodę naukową Poznania w ratuszu, to właśnie zacząłem od cytatu z Lema, z jego powieści Głos Pana. To jest jakaś stacja, tam są ludzie, którzy badają jakieś sygnały czy jakieś elementy jak gdyby innej obcej cywilizacji. Co pewien czas są takie próbne alarmy, gdzie się schodzi do schronu. I wtedy głos mówi, humaniści na końcu, humaniści na końcu. Więc czasem właśnie humanista jest i takim wyróżnieniem, ale czasem też i...
Niekoniecznie i jest potrzebny.
Ostatni w kolejce. Może być, ale jeśli dla niego starsze miejsce, bo właśnie... To,
no, tak. Miejmy nadzieję, że nigdy tak nie będzie, żeby nie było miejsca dla humanistów.
Miejmy nadzieję.
Spojrzenie na świat z perspektywy Krajkowa, gdzie gościliśmy w domu profesorostwa Balcerzanów. Dziękuję profesorowi Edwardowi Balcerzanowi i Bogusławie Latawic, która zamyka spotkanie wierszem z tomiku Pierzchające ogrody.
Urodzeni w 1939 roku, to o mnie, o naszym pokoleniu. Pierwsza radość, gdy zjechaliśmy po niemieckimi sankami z górki na pazurki, po białej ziemi. Druga, gdy wiosną wszystkie drzewa wiernie wróciły o świcie do naszych okien na wysokościach, całe w tłoku skrzydeł, już tylko ptasich. Trzecia, gdy nasze oczy wreszcie odkryły tajemnicę liter z elementarza. Tylko dni przeszłe i te wciąż jedynie przyszłe uparcie biegły wbrew logice równolegle. Nie mieliśmy dla nich słów, ust, gardeł. I żadne świece, ani słońce, nie mogły nam rozświetlić ani ugasić czasu. Może dlatego tak długo najważniejsze byłyby dla nas słodkie jabłka z jesiennej mgły.
piękne wspomnienia ożywają jesienią. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Mimozami jesień się zaczyna. Złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni, dym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni pływały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina. Nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia, prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. Snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązami.